Ucho na świat dzisiaj będzie wędrowało w przestrzeni, ale i wędrowało w czasie. Zajrzymy do prehistorycznej Anglii, ale też będziemy się przyglądać tym tradycjom, które i dzisiaj mogą przynieść turyście z Podlasia dużo radości. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby zostać z nami i nadstawić ucha na dzisiejszą angielską opowieść. Miłka Malcan. Marta Śliwa, filozof i archeolog, zawodowo wędrująca także po Wielkiej Brytanii i po każdej części tej niezwykłej wyspy, ma swoje ścieżki i dzisiaj nam podpowie, gdzie można się udać, żeby przeżyć taką przygodę i historyczną, i jednocześnie bardzo piękną scenograficznie.
Anglia otwiera przed nami nieprawdopodobne przestrzenie, nieprawdopodobne możliwości. Szczególnie ta Anglia, countryside, Anglia poza Londynem, poza największymi miastami, jest przepiękna, jest bardzo taka zatrzymana w czasie, ale z drugiej strony ma nieprawdopodobną przestrzeń historyczną, która zachęca, zaciekawia, jednocześnie daje coś nowego. Pozwala odkryć coś, co jest niby oczywiste, na przykład taki Stonehenge, o którym wszyscy wiemy, ale z drugiej strony daje niesamowite możliwości pogłębiania tego odkrycia.
Znamy zdjęcia Stonehenge właściwie ze wszystkich periodyków, które zachęcają do turystycznej wyprawy w tamtą stronę. Jest też bardzo dużo książek, które są książkami historycznymi, fantazy, no, opowieści o królu Arturze i tak dalej. No, w jakiś sposób jesteśmy na tej kulturze anglosaskiej wychowani.
Najbardziej pasjonuje mnie, interesują mnie właśnie te najstarsze przestrzenie związane z historią, z kulturą Anglii, kulturą Wielkiej Brytanii, a w zasadzie no, nawet nie Wielkiej Brytanii, tylko tych plemion, tych społeczności, które żyły tam od czasów neolitu. Kwestie związane z megalitami, funkcjonowanie kultury megalitycznej, która wiąże się z wielkim rozkwitem bardzo ciekawej idei megalityzmu, której tak naprawdę niewiele wiemy. I chyba to jest najciekawsze w odkrywaniu pradziejów szczególnie, że nie mamy treści, które są jasne, czytelne, tylko mamy coś, co możemy odkrywać na podstawie pozostałych artefaktów i do którego możemy jakąś siłą próbować dotrzeć. Do przestrzeni, która wiąże się z jakąś opowieścią o poprzednich społecznościach, o tym, czemu służyły ich, nie wiem, budowle, tak jak Stonehenge. Tak naprawdę niedawno odkryto kolejne fakty dotyczące budowli Stonehenge, które rzucają nowe światło na tą konstrukcję.
Wsiadamy do samolotu, wysiadamy w Londynie.
Wysiadamy w Londynie. Żeby się dostać do Stonehenge w hrabstwie Wiltshire, jest to hrabstwo, które ma bardzo dużą ilość megalitycznych budowli, megalitycznych zabytków, bo te megalityczne budowle to nie tylko kręgi kamienne, również kręgi drewniane, różnego rodzaju aleje megalityczne, menhirowe, grobowce, dolmeny, kolosy. Żeby dotrzeć do Stonehenge, trzeba wsiąść w samochód. Najprościej, ale oczywiście są też organizowane wycieczki z Londynu do Stonehenge, objazdówki takie jednodniowe. Natomiast w ogóle podróżowanie po Anglii jest dosyć trudne. Świetna sieć połączeń pociągowych, też autobusowe, ale żeby chcieć podróżować po countryside, poza dużymi miastami, to jednak dobrze jest zabezpieczyć się i mieć po prostu swój własny transport, który pozwala nam na nieograniczone przemieszczanie się.
Jeżeli chcemy wybrać się w miejsca, które nie są tak bardzo dobrze opisane w literaturze turystycznej, skąd czerpiemy informacje?
W Wielkiej Brytanii zabytkami zajmują się właśnie organizacje dobroczynne. Jest English Heritage, jedną z najważniejszych takich organizacji angielskich, najprężniej działających, zajmujących się dziedzictwem jest National Trust. Jest to organizacja charytatywna, działająca od początku XX wieku, działająca na zasadzie aplikowania o granty i o fundusze na swoją działalność do państwa. Jest strona na przykład National Trust, gdzie możemy posłuchać opowieści o różnych miejscach, takich zajawek, które zachęcają do tego, żeby te miejsca odwiedzić.
To są można filmy? Sobie.
Tak, są filmy, są opowieści, są podcasty, są filmy.
Bo jeżeli ktoś nie jest bardzo sprawny anglojęzycznie, to czy po takiej stronie szlusując też dostanie informacje?
Jak najbardziej, jak najbardziej. O tyle fajna jest kwestia, że można wpisać na przykład region, w którym się jest. Ale oprócz National Trust jest na przykład English Heritage, który opiekuje się między innymi Stonehenge. Wejście do Stonehenge, jednorazowy bilet, kosztuje 19 funtów. Zarówno jak i na polskie, jak i na angielskie warunki nie jest to mało. Ale jeżeli byśmy chcieli zostać członkami English Heritage, każdy ma prawo. Ja zostałam członkiem rok temu, także każdy będący w każdej części świata ma prawo zostać takim członkiem. Mam obowiązek zapłacić chyba roczny abonament w wysokości 50 funtów, który mogłoby być rozłożony na miesięczne wpłaty w wysokości około 4 czy 5 funtów miesięcznie. I to daje mi możliwość wchodzenia do Stonehenge i do każdego miejsca, które zarządza English Heritage za darmo. Jest to jedna z form krzewienia i takiego propagowania takiej aktywności przestrzeni turystycznej, rzekłabym w ten sposób. Nie tylko English Heritage to ma, każda inna organizacja charytatywna daje nam możliwość bycia jej członkiem, szansę na to, żeby spędzali wolny czas właśnie w taki sposób.
Jeżeli chcielibyśmy poznać prehistorię angielską, no to powinniśmy zdecydowanie zacząć od Stonehenge, które ma swoje tajemnice, które nieustannie są odkrywane. Jeżeli zechcemy dotknąć tej tajemnicy, no to powinniśmy mieć kilka ważnych informacji. Marta Śliwa, filozof i archeolog. Czy to jest miejsce, które jeszcze może nas czymś zadziwić? Czy to jest miejsce, do którego możemy mieć jakiś swój własny klucz? Czy dostajemy ten klucz po prostu od pana przewodnika i tyle?
Może być otwarty kluczem od pana przewodnika. Proszę bardzo, tony Japończyków i Koreańczyków. Ale ja proponuję, żeby Stonehenge otworzyć własnym kluczem. Jeżeli chodzi o kwestie związane z megalitami. Powiedzmy, że Stonehenge jest takim przykładem tutaj. Wielka Brytania ma ponad, tam są te dziesiątki tysięcy miejsc megalitycznych, ponad 50 tysięcy samych grobowców. Stonehenge jest akurat miejscem, które jest kręgiem kamiennym o niewiadomym po dziś dzień przeznaczeniu. Czy Stonehenge daje nam jakąkolwiek możliwość nowego odkrywania? Według mnie tak.
Podlaski turysta przyjeżdża do Stonehenge, jeżeli jest już przygotowany i ma jakieś podstawowe informacje, to może sobie obejść to miejsce dookoła. Ono jest w ogóle otoczone jakimś płotem.
Jeżeli podlaski turysta przyjeżdża do Stonehenge, jakikolwiek inny turysta przyjeżdża do Stonehenge, dojeżdża do miejsca parkingowego przed centrum informacyjnym i przed miejscem, gdzie jest pewna taka infrastruktura związana z malutkim muzeum, z oczywiście zapleczem gastronomicznym, co w Wielkiej Brytanii jest dla mnie takim bardzo fajnym i ekstra dodatkiem do miejsc dziedzictwa. Dba się o to, żeby tam jechać po to, żeby sobie fajny lunch zjeść. Lunch, który nie jest 3 razy droższy od lunchu w mieście, tylko w takiej samej cenie. W związku z tym część ludzi, która jeździ sobie do takich miejsc, może nie do Stonehenge akurat, ale nie wiem, do Sutton Hoo, czy do jakichkolwiek innych miejsc, które są świetnymi miejscami do poznawania historii i przeszłości, traktuje je jako miejsca, w którym spędzam sobie wolny czas. I to w Wielkiej Brytanii jest cudowne. Ludzie rozkładają się i piknikują na ruinach zamków. Proszę bardzo. Od tego to jest. To nie jest miejsce wydzielone po to, żebyśmy chodzili dookoła, tylko i wyłącznie ścieżkami, ale po to, żebyśmy w nich byli. Stonehenge jest wyjątkiem. Samo centrum, sam krąg jest otoczony takimi płotkami, nie pozwalającymi na to, żeby wejść bez ograniczeń. Ale powiem, że to ma swoją rację bytu, ponieważ wiemy, że jest problem w Atenach na Akropolu. Ściągają turyści kamienie z tego Akropolu. Jeżeli się chce faktycznie być w centrum tego Stonehenge, od chyba 10 lat organizowane jest święto na równonoc w czerwcu. Wtedy można wykupić bilet i być uczestnikiem tego święta, być w centrum. Można też wykupić wejścia prywatnie i można z przewodnikiem po prostu wejść i tam być. Natomiast Stonehenge to nie jest tylko krąg kamienny. I to jest to, co turysta może zobaczyć. To jest też to wszystko, co jest wokół niego. Stonehenge jest dla nas takim miejscem, punktem na mapie faktycznie najbardziej reprezentatywnym, ale wokół Stonehenge funkcjonuje bardzo wiele różnych innych miejsc, które w tym kręgu kultury megalitycznej były bardzo żywe i funkcjonowały. Niedaleko Stonehenge, dosłownie kilka mil, jest Woodhenge, który tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie pozostałości po tym, jak ten krąg zbudowany z drewna wyglądał, który, jak badacze mówią, mógł być miejscem, w którym funkcjonował jakiś klasztor, jakaś szkoła. Obok Stonehenge, niedaleko, jest Avebury. Są to największe kręgi kamienne połączone ze sobą, do których ze Stonehenge prowadziła droga kamienna. Niedaleko, również w hrabstwie Wiltshire, bo to wszystko jest w jednym hrabstwie, znajduje się Silbury Hill. To jest wszystko w odległości 20-30 mil od siebie, jakieś 30-40 kilometrów.
Czy informacje o tym znajdziemy w tej informacji, na którą trafiamy na parkingu?
Oczywiście możemy zakupić jakieś przewodniki. Świetnie, jest niedawno wyszedł, chyba 2017 roku przewodnik, świetnie przygotowany w nowym takim już designie, ale też w takich informacjach bardzo czytelnych. Ale więcej takich informacji tak naprawdę możemy znaleźć na portalach dotyczących megalitów. Gorąco polecam. Megalitic Portal to jest typowy portal poświęcony konstrukcjom megalitycznym. On był z założenia zrobiony dla Wielkiej Brytanii, ponieważ końcówka jest CO UK, ale tak naprawdę na tym portalu możemy znaleźć informacje dotyczące megalitów z całej Europy i ze świata.
Anglię Królowej Wiktorii to właściwie wszyscy znamy z seriali. Znamy też różne dokumenty, które opowiadają o tym, jak tam jest zielono i jak król Artur radził sobie z rzeczywistością, a to różnie z tym bywało. Ale możemy sięgnąć także po prehistorię i zajrzeć do kamiennych kręgów. No podstawowym kamiennym kręgiem, który tam jest, to jest oczywiście Stonehenge. Warto tam zajrzeć, bo nie każdy o tym pamięta, że Stonehenge nie wyrósł jak grzybek z niczego, tylko to była część ogromnej kultury. Marta Śliwa, filozof i archeolog, podpowiada nam, jak możemy do tego miejsca podejść, żeby naprawdę odkryć je dla siebie.
Powinniśmy wiedzieć przede wszystkim to, że Stonehenge to nie jest grzyb, który wyrosł po prostu z niczego. Jedyne miejsce, które wyrosło na mapie Anglii. Ono jest otoczone bardzo dużą ilością kręgów kamiennych, bardzo dużą ilością różnych konstrukcji megalitycznych, ponieważ Stonehenge wiąże się z tak zwaną kulturą megalitu, która swoje pochodzenie wywodzi, jak sugerują badacze. Tutaj powołuje się na Krzaka, przede wszystkim Zygmunta Krzaka, Megality Europy. Świetna książka, którą wszystkim Państwu polecam. Która wywodzi się z Afryki. Datowana jest na 6 tysiąclecie przed naszą erą. Drogą morską ta idea megalityzmu została przetransportowana. Dlaczego drogą morską? Ponieważ mamy konstrukcje wielkokamienne, właśnie megality. Rozsiane są wzdłuż basenu Morza Śródziemnego, wzdłuż Półwyspu Iberyjskiego, wzdłuż wybrzeża Francji, właśnie Wyspy Brytyjskie.
Bałtyk.
Bałtyk dochodzą do nas. Niedawno pojawił się film, który Państwu też również gorąco polecam, dotyczący megalitów w Polsce.
Jeżeli nie interesujemy się megalitami zawodowo, czy będąc w takich miejscach, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak toczyło się tamte życie?
Zachęcam do korzystania z różnego rodzaju portali, które są specjalnie dedykowane właśnie megalitom. Coraz więcej jest tego typu rzeczy, bo ludzi coraz bardziej ta historia, ale również ponowne użycie tej historii interesuje.
Stonehenge jest miejscem, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo wielu turystów.
Tak.
No to jest właśnie dowód na to, że ta ciekawość nasza sięga już tak bardzo głęboko. Ale czy ci turyści naprawdę wiedzą, co widzą? Czy oni sobie zdają sprawę, czy przyjeżdżają, bo przeczytali w jakimś malutkim przewodniku, zobaczyli piękne zdjęcie i po prostu robią sobie foty na tle kamyczków?
Nie tylko piękne zdjęcie i foty na tle kamyczków, ale tak naprawdę to miejsce, do którego trzeba jechać. Ludzie specjalnie tam jadą. Dobre pytanie, czy oni wiedzą, co widzą? Jadąc może nie do końca, nie wszyscy wiedzą, ale myślę, że na miejscu mają szansę więcej się dowiedzieć. Świetnie przygotowane zaplecze, świetnie zrobione miejsce, które poświęcone jest historii Stonehenge i okolic, bo ważne są okolice, bardzo ważne. Ta przestrzeń, która zawsze była w jakiś sposób ważna dla tej społeczności, bo to wiemy. Do czego była używana? Oczywiście nie wiemy. Wiemy, że ma to korelację z cyklami astronomicznymi, oczywiście, ale jakie? Wielka niewiadoma. Dla mnie najciekawsze, co może być. Podróżować, poznawać, odkrywać coś, co do czego jasności pełnej nie mamy. To, co my robimy tak naprawdę w archeologii, w pradziejach, staramy się przez analogię dochodzić do tego, czemu to miejsce mogło służyć.
Nie jest zadeptane jeszcze?
Myślę, że nie, a to ze względu na to, że jest świetnie zarządzane teraz szczególnie. To nie jest tylko i wyłącznie okrągły krąg kamienny. Wokół niego bardzo dużo różnych kurhanów, na przykład z epoki brązu. Turysta, który tam przyjeżdża, może sobie wziąć audiobooka, może sobie nie brać audiobooka, może sobie wejść i sobie iść. I tak jak to w Anglii jest, może sobie usiąść na kurhanie z epoki brązu, z którego podziwia sobie Stonehenge, który jest 200, no 500 metrów dalej.
I napisać wiersz.
Napisać wiersz, może się tam rozłożyć, może sobie piknikować, może sobie tańczyć, może sobie śpiewać, może sobie medytować, może robić co chce. Byle nie niszczyć, będąc w Avebury, który jest niedaleko, miałam okazję zobaczyć ludzi, którzy właśnie tańczyli, medytowali, skakali w tym miejscu. Po prostu sobie spędzali czas, przyszli czytać książkę. Ja też przychodziłam na kręgi, sobie siadałam, czytałam książki. Miejsce nieprawdopodobne do tego, żeby właśnie w jakąś pewną refleksję, zadumę, przestrzeń sobie otworzyć, w nią wejść.
Dzisiaj wędrujemy po Anglii w ucho na świat i po takiej Anglii, która jest i historyczna, a jednocześnie nie należy do tego spektrum gotyckich powieści grozy angielskich, które swoją drogą bardzo lubimy, bo one bardzo działają na wyobraźnię. Przede wszystkim przez scenografie, w których pojawiają się malownicze ruiny albo stare grobowce. Do jednego z tych starych grobowców warto pojechać. Może nie jest tak popularny jak Stonehenge, ale z drugiej strony jest szalenie ważny dla historii tego miejsca. Marta Śliwa, filozof i archeolog, opowie nam teraz o
Sutton Hoo,
Ładna nazwa.
Piękna nazwa, piękne miejsce. Niezwykłe stanowisko archeologiczne w wschodniej Anglii. To jest hrabstwo Suffolk. Miejsce, w którym odnaleziono jedyny w Anglii pochówek Curhan, w którym znaleziono fragmenty łodzi i pochówek bardzo wysoko postawionej osoby w tejże łodzi. Istnieje prawdopodobieństwo, że jest to pierwszy anglosaski król pochowany tam w VII wieku naszej ery.
Co z tego zostało?
Nie ma szansy dostać się tam inaczej, jak tylko samochodem. Jest to miejsce położone w pięknych wzgórzach. Dojeżdżamy do znowu świetnie zorganizowanego, świetnie przygotowanego miejsca parkingowego i miejsca, w którym z jednej strony mamy muzeum, salę muzealną, a z drugiej strony mamy po prostu miejsce, punkt informacyjny ze sklepami, bo w wszystkich miejscach takich w Anglii są od razu sklepiki, w których można kupić pamiątki, oraz z miejscem do zażycia przyjemności kulinarnych również. To jest duży teren, w którym jest kilka kurhanów, zdaje się 9 kurhanów, w którym jeden z nich właśnie jest największy kurhan, odkryto w 1939 czy 8 roku, odkryto właśnie tam pozostałości tej łodzi, ale również w Sutton Hoo, jakby w obręb tego miejsca, jest włączony również dom, piękne domostwo, które można zwiedzać. W którym to domostwie zachowany jest klimat początku XX wieku. Bardzo ciekawa opowieść się na tym kryje. Mianowicie właścicielka tego domostwa miała bardzo duże zacięcie związane z przestrzenią okultystyczną, charakterystyczną dla tego okresu. Wiązało się to między innymi z tym, że bywali u niej różni ludzie. Ten dom jest w ogóle pięknie lokowany, także z jego okien widać te kurhany. Jeden z gości któregoś razu poinformował ją, że widział tam dużo ludzi biegających, że tam widzi jakiś duch, jakieś postaci. I on de facto jakby namówił ją do tego, żeby prowadzić tam wykopaliska. Takie klasyczne, prawdziwe wykopaliska. To był okres jeszcze przed II wojną światową. Właścicielka nie zwróciła się do archeologów w Cambridge, ale zwróciła się do prywatnego archeologa, któremu powierzyła prowadzenie tych badań. Archeologa samouka, Basila Browna. Mieszkał u niej, jest zachowana jego pracownia. W tym domu jest jeden pokój dla archeologów, rewelacyjne miejsce dla studentów archeologii szczególnie, gdzie są pozostałości wszystkich narzędzi, których używali w latach 30. do robienia tych wykopalisk. Ale również cały dom jest zachowany w taki sposób, że no po prostu są kanapy, nie wiem, miejsca, wszystko jakby odwołujące się do tego okresu. Przy czym, co też jest bardzo ciekawe i co jest bardzo popularne w Wielkiej Brytanii, każdy może tam sobie po prostu w tym miejscu być. To znaczy siadamy, jest chyba w jednym miejscu, tylko zauważyłam, że jest napisane, proszę na tą sofę nie siadać. A tak, to proszę bardzo, możesz wejść, siąść sobie przy ogniu, możesz sobie siąść przy gramofonie, puścić muzykę, możesz sobie siąść i używać kałamarza i pisać sobie listy w miejscu, w którym ta kobieta pisała. Jednocześnie, co ciekawe również, Sutton Hoo jest zarządzany przez National Trust i między innymi można sobie na przykład wynająć nocleg. W tym domu na górze są pokoje do wynajęcia. W związku z tym można przyjechać do Anglii, spędzić czas bardzo blisko kurhanów, bardzo blisko bardzo ważnych z perspektywy Brytyjczyków terenów, bardzo dużo pięknych zabytków. Piękne zabytki, które są teraz przechowywane w British Museum i w British Museum można zobaczyć najsłynniejszy hełm króla z Sutton Hoo, zapinki, przepiękne zabytki niezwykłej sztuki, zadziwiającej, że właśnie w tym okresie, w VII wieku mieliśmy do czynienia z tak piękną sztuką. W samym Sutton Hoo nie mamy oryginałów, mamy tylko repliki. W związku z tym, no ktoś może powiedzieć, a replika, mamy kurhany. Te kurhany, one nie są wszystkie wyeksplorowane. To jest też coś, co mnie jako archeologa zadziwia i zachwyca. Ponieważ archeologia jest sztuką, która niszczy to, co odkrywa. Natomiast tam jest kilka kurhanów, które są nie wyeksplorowane. Po co? Zrobione były badania geofizyczne, sprawdzono, co jest. W środowisku jest oczywiście dyskusja, czy powinniśmy tak zostawiać, czy nie. Ja osobiście uważam, że tak, bo to daje to poczucie możliwości odkrycia, ale niekoniecznie na płaszczyźnie tylko i wyłącznie fizykalnej.
Można pojechać i przejść szlakiem megalitów, szlakiem kręgów kamiennych. Można sprawdzić, jak pracowali archeologowie w latach 20. A kiedy już nas to wszystko zmęczy, to możemy udać się w miejsce, które po prostu jest piękne, a nie jest tak oczywiste na angielskich turystycznych trasach. Marta Śliwa, filozof i archeolog. Co możemy polecić naszym zmęczonym zwiedzaniem kurhanów turystom?
Tym razem poleciłabym troszeczkę przestrzeni przyrodniczej, Ale oczywiście nie mogę się powstrzymać i ten historyczny komponent będzie tutaj dość istotny. Zapraszam Państwa do East Sussex, do hrabstwa, które jest hrabstwem nadmorskim, Bexhill on the Sea, bardzo małej miejscowości, urokliwej miejscowości, leżącej między dość pewnie znanym Hastings a Eastbourne. Jest to miasteczko, które okazało się, że w zeszłym roku, zdaje się, było najcieplejszym miastem w Wielkiej Brytanii. Ze względu na swoje ułożenie, z taką zatoczkę, w której się znajduje, z jednej strony widać z Bexhill Hastings, z drugiej strony widać z Bexhill z plaży Eastbourne. Miasto ze swoją historią, ponieważ w tym mieście odbywały się pierwsze motorowe wyścigi. Pierwsze samochodowe fabryki mieściły się w Bexhill. I w Bexhill również znajduje się jeden z ważniejszych modernistycznych budynków Delawa Pavilion autorstwa Ernicha Mendelssohna. Po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii zatrudniono obcego, nie angielskiego, nie brytyjskiego architekta, do zbudowania budynku użyteczności publicznej, jaką Delawa Pavilion jest. Po dziś dzień spełnia swoją funkcję. Jest to niezwykły, faktycznie niezwykły, modernistyczny budynek, który jest otwarty dla każdego, w którym mieści się sala koncertowa, w którym jest oczywiście kafejka. No można sobie wejść na taras, na tarasie są leżaczki, można sobie spędzać tam czas patrząc na kanał La Manche z naszej perspektywy. Brytyjczycy powiedzą English Channel. Obserwujemy z Bexhill English Channel w swoich niezwykłych odsłonach. Dla mnie zaskakującym było i jest po dziś dzień, w jaki sposób te pływy się zmieniają, kiedy mamy to charakterystyczny dla Brytyjczyków zachwyt nad piaseczkiem, który się pojawia w momencie, kiedy morze odpływa. No bo plaże w Bexhill i plaże w East Sussex są kamieniste.
Czy to jest miejsce turystyczne?
Bexhill jest miejscem turystycznym, ponieważ jest bardzo dobrze skorelowany z Londynem, są bezpośrednie pociągi. Oczywiście bardziej pewnie turystyczne jest Eastbourne czy Brighton, które jest też niedaleko, ale Bexhill jest turystyczny dlatego, że jest małe, że ma właśnie Delawa Pavilion. Dużo się dzieje, weekend lata 20. Wszyscy się przebierają, chodzą cudownie, z pełną wolnością, poprzebierani w swoje stroje. Mieszkańcy, turyści, miałam okazję obserwować w tygodniu grupę mieszkańców, którzy mają takie hobby, mają stare rowery, naprawdę stare, piękne rowery. Te dwukołówki, jeden taki mały stół, nie mam pojęcia, jak to się nazywa, poprzebierani w tradycyjne stroje lata 20.
Cykliści.
Cykliści jeżdżą sobie, spotykają się raz, dwa razy w tygodniu, sobie jeżdżą, robią sobie takie przejazdy promenadą, ponieważ Bexhill ma swoją promenadę wzdłuż morza. Całe Bexhill można przejść, jest to droga do Hastings, bardzo łatwa, przyjemna, droga rowerowa, droga piesza. Bardzo urokliwe miejsce. Urokliwe jeszcze dlatego też, że to jest miejsce, ja bym powiedziała, takie slow life. Mamy teraz popularną ideę slow life, slow city. Bardzo slow. Tak slow, jak nigdzie chyba nie miałam możliwości takiego slow przeżycia w Europie. Można siedzieć i sobie w to może patrzeć. Ludzie żyją w mniejszym pośpiechu zdecydowanie. Siadamy sobie w kafejkach, pijemy kawusie, jemy ciasteczka, oczywiście English tea and cakes są po prostu podstawą. Muzyka na żywo. Przyjeżdżają i grają w tych małych restauracyjkach, tam jest Colonia Bar, tam grają co sobotę i co niedzielę, jakieś tam 2-3 godziny. Przyjeżdżają starsi ludzie. To, co mnie zachwyca właśnie u Brytyjczyków i u Anglików tam, taka wolność wewnętrzna, której mi osobiście brakuje. Ja bym tak chciała sobie funkcjonować i żyć w moim własnym Olsztynie, czy w Białymstoku i sobie tańczyć, jeździć kolorowo ubrana, nie patrząc na nic. Mogę, oczywiście, że mogę i to robię, jak mogę, ale u nas wymaga to pewnej odwagi.
Czy to jest typowe miasto?
I tak i nie. Bardzo angielskie, zachowane w klimacie. Czuje się tam tradycje, czuje się klimat jeszcze tej przestrzeni, która była kiedyś. On tam dalej jest. Można w to wejść bardzo łatwo. Ciekawe miejsce, po prostu ciekawe miejsce. Miasteczko do odwiedzenia, którego Państwa gorąco zachęcam.